Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Pierwszą część programu wypełnią aktualności. Najpierw relacja ze środowej audiencji ogólnej, podczas której Benedykt XVI zakończył cykl kateches o modlitwie psalmami oraz podziękował za nadany mu przez polskie uczelnie laur akademicki. Następnie informacja o obradach Komitetu Wykonawczego Caritas Internationalis oraz korespondencja z Wilna, gdzie trwa tradycyjna oktawa opiek Ostrobramskiej Matki Bożej Miłosierdzia. Na koniec zaś rozmowa Rafała Łącznego z biskupem Makramem Maxem Gassisem z Sudanu, który gości w Polsce w związku z obchodzonym w minioną niedzielę trzecim dniem solidarności z Kościołem prześladowanym. Na środowy magazyn zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak. O modlitwie, w której uobecnia się całe misterium Chrystusa jako zwycięskiego i panującego nad światem Mesjasza, mówił Benedykt XVI na audiencji ogólnej. W kolejnej katechezie o sztuce modlitwy papież rozważył dziś psalm 110. Ukazuje on intronizację króla Dawidowego, jednakże cała tradycja Kościoła widzi w nim mesjańskie proroctwo o Chrystusie. Potwierdza to sam Jezus, odnosząc do siebie słowa tego psalmu, powiedział Benedykt XVI. Jego katecheza została streszczona również po polsku.
Jest to psalm królewski o charakterze mesjańskim. Oto Bóg zaprasza szczególnego władcę do objęcia tronu. Nadaje mu przywilej zasiadania po swojej prawicy i współrządzenia. Ich wzajemną relację rodzi duch posłuszeństwa, będący fundamentem chwały i zwycięstwa nad złem. Pochodzenie króla, jego zrodzenie i naturę zasłania niewymowna głębia Bożej tajemnicy. W analogii do Melchizedeka jest on kapłanem na wieki. Jako król będzie sędzią narodów wyrokującym w mocy i chwale. Nowy Testament i tradycja Kościoła odnoszą wspomniane idee psalmu do osoby Syna Bożego, Chrystusa, zasiadającego po prawicy Ojca. Jako zmartwychwstały wieczny kapłan pozostaje z nami w misterium chleba i wina, odpuszcza grzechy, jednoczy człowieka z Bogiem, odnosi triumf nad śmiercią.
Na zakończenie audiencji Benedykt XVI ogłosił, że była to już ostatnia katecheza o modlitwie, w której odnosił się do Księgi Psalmów.
Drodzy przyjaciele, w tych ostatnich katechezach chciałem zaprezentować wam niektóre psalmy. Są to piękne modlitwy, które znajdujemy w Biblii. Odzwierciedlają one różne sytuacje życiowe i różne stany ducha, jakie możemy mieć wobec Boga. Chciałbym ponowić wobec wszystkich zachętę, by bardziej modlić się psalmami. Być może poprzez regularne korzystanie z liturgii godzin, porannej jutrzni, wieczornych nieszporów oraz komplety, odmawianej tuż przed snem. W ten sposób ubogaci się nasza relacja z Bogiem w codziennej drodze ku Niemu. Będziemy w niej bardziej radośni i ufni.
Zwracając się do Polaków, papież podziękował za przyznane mu przez wyższe uczelnie południowo-zachodniej Polski niezwykłe wyróżnienie. Chodzi o honorowy laur akademicki. Podobny otrzymał Jan Paweł II w 2004 roku. Oficjalne wręczenie lauru nastąpi za tydzień, a dokona go Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia, Opola, Częstochowy i Zielonej Góry.
Dziękuję za nadany mi przez to gremium honorowy laur akademicki. W tym wyróżnieniu dostrzegam wyraz uznania dla Kościoła za promocję edukacji i kultury. Ich magnificencjom, rektorom uczelni, ich wspólnotom akademickim, wam wszystkim tu obecnym i waszym bliskim serca błogosławień.
O podatku Robin Hooda jako odpowiedzi na kryzys ekonomiczny mowa była na jubileuszowej sesji Komitetu Wykonawczego Caritas Internationalis. Obrady tego gremium zakończyły się w Watykanie.
O sposobach wyjścia z globalnej zapaści społeczno-gospodarczej mówił m.in. biskup Marcelo Sanchez Sorondo. Kanclerz Papieskiej Akademii Nauk odniósł się do zignorowanej przez światowe elity polityczne propozycji podatku nazwanego imieniem angielskiego rozbójnika. Miano nim obłożyć globalne instytucje finansowe odpowiedzialne za obecny kryzys. W przekonaniu watykańskiego akademika finanse i gospodarka mogą być społecznie pożyteczne, jeśli ich celem jest dobro wspólne, ale równocześnie bez odpowiednich regulacji instytucje te mogą wpływać destrukcyjnie. Biskup Sanchez wezwał ekonomistów, by w swych kalkulacjach wyszli poza wskaźniki związane wyłącznie z PKB i brali pod uwagę kwestie społeczne, takie jak handel narkotykami, prostytucja, edukacja oraz sprawy środowiskowe i energetyczne. Zwracając się natomiast do przedstawicieli Caritas, hierarcha przypomniał, że misją Kościoła katolickiego jest ukazywanie światu horyzontu wiary, by powrócił on na właściwą ścieżkę, z której wydaje się oddalać, czego dowodem jest kryzys i związane z nim protesty społeczne na wszystkich kontynentach.
W Wilnie trwa tak zwana oktawa opiek Matki Bożej Ostrobramskiej. Zainaugurowano ją w niedzielę w Ostrej Bramie podczas dwóch mszy po litewsku i po polsku z udziałem biskupów. Homilię po polsku wygłosił arcybiskup Rygi Zbigniew Stankiewicz. W nawiązaniu do obchodzonego na Litwie Roku Miłosierdzia hasło oktawy brzmi Maryja, Matka Bożego Miłosierdzia.
Jak i w poprzednich latach, oprócz 8 mszy świętych w językach polskim i litewskim, dodatkowo z modlitwą towarzyszy bogaty program artystyczny. Dziś w uroczystość Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia modlili się kapłani archidiecezji wileńskiej oraz alumni wszystkich trzech działających na Litwie seminariów duchownych. Codziennie msze święte po polsku transmituje komercyjne radio z Nadwilii. W piątek wieczorem gościem specjalnym opiek będzie znany młodzieży solista zespołu Kelly Family Patrick Kelly. Wystąpi on z koncertem i podzieli się świadectwem wiary. W sobotę wieczorna msza święta dzięki międzynarodowej sieci Radio Maria będzie transmitowana do 58 krajów świata. Tradycyjnie oktawa opiek zakończy się w najbliższą niedzielę. Dla Radia Watykańskiego z Wilna ksiądz Tadeusz Jasiński.
W Polsce gości biskup Makram Max Gassis, ordynariusz diecezji El Obeid w centralnym Sudanie. Przybył on na zaproszenie Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie w związku z obchodzonym w minioną niedzielę trzecim dniem solidarności z Kościołem prześladowanym. Jego tegoroczna tematyka skupiona była wokół Sudanu, w którym wciąż dochodzi do prześladowania chrześcijan. W rozmowie z Rafałem Łącznym biskup Gassis opowiada o swojej trosce o Nubijczyków, którym, jak twierdzi, grozi czystka etniczna.
Jakie myśli i uczucia budzi w księdzu biskupie słowo Sudan? Zniszczony kraj, kraj wielokulturowy, wieloreligijny, wieloetniczny, w każdym sensie różnorodny. Kraj, który niestety tej różnorodności, jedności w różnorodności nie docenia. Zamiast tego ta różnorodność przynosi nierówność w społeczeństwie. W taki sposób widzę mój kraj. W połowie roku Sudan Południowy ogłosił niepodległość. Czy to zmieniło w jakiś sposób sytuację w kraju?
For me this independence I was expecting it. It was not
Spodziewałem się, że prędzej czy później Sudan Południowy ogłosi niepodległość. To nie było coś, co zdarzyło się przez przypadek. Sudańczycy czuli, że są ludźmi mającymi własną godność, kulturę, tradycje. Wielu z nich to chrześcijanie. Są grupy Arabów z północy, którzy żyją na południu, ale również oni cieszą się szacunkiem. Oferuje się im nawet obywatelstwo południowego Sudanu, jeśli sobie tego życzą, bo nikt nie ma nic przeciwko nim. Dziękuję Bogu, że dotarliśmy do tego momentu i że dokonała się pokojowa zmiana, bo ten czas jest okresem przemian, które potrwają do chwili okrzepnięcia tego nowego organizmu. Ksiądz biskup pracuje w diecezji El Obeid w centralnej części Sudanu, ale chciałbym zapytać o obecną sytuację w Sudanie Południowym. Czy ogłoszenie niepodległości wpłynęło na położenie chrześcijan?
The issue of religion in the south is no more a problem. We all know it that the south.
Kwestia religijna na południu nie jest już problemem. Wszyscy wiemy, że południe jest bardziej chrześcijańskie. Niemal wszyscy tamtejsi przywódcy to chrześcijanie, wśród których większość stanowią katolicy. Dlatego uważam, że ten kraj ma tożsamość. Tamtejsi Sudańczycy są dumni, że mogą powiedzieć: jesteśmy południowymi Sudańczykami i jesteśmy chrześcijanami. Zanim ogłoszono niepodległość, ludzie cierpieli z powodu braku tożsamości. Mówiło się o nich: jesteście biednymi południowcami, obywatelami drugiej kategorii, obowiązuje was prawo szariatu. Teraz na południu nie ma czegoś takiego jak islamski szariat. To wolny kraj. Wszyscy są równi. Nawet ta niewielka grupa północnych Sudańczyków, która mieszka na południu, żyje w pokoju, jest szanowana przez południowców. Zatem kwestia religijna nie jest już problemem na południu. Jest natomiast wyzwaniem na północy. Prezydent Sudanu, Omar Bashir, tuż po ogłoszeniu niepodległości przez Sudan Południowy zapowiedział, że Republika Sudańska będzie państwem islamskim, w którym będzie obowiązywało prawo szariatu. Co stanie się z chrześcijanami, którzy pozostaną na północy? Jakiemu prawu zostaną poddani? To pytania, które nas niepokoją. Chodzi o to, czy obywatele na północy nie zostaną poddani kolejnym prześladowaniom. Inna kwestia dotyczy tego, co stanie się z obywatelami południowej części kraju, którzy wciąż przebywają na północy. Założyli przecież rodziny, ich dzieci chodzą na północy do szkół, mają miejsca pracy. Tymczasem Omar Bashir zadeklarował, że w związku z tym, że Sudan Południowy ogłosił niepodległość, południowcy, którzy mieszkają na północy, będą traktowani jak nielegalni imigranci. Co to za logika? Nie jest to logika osoby odpowiedzialnej, inteligentnej. Przecież żyli oni na północy przez wiele lat, a teraz automatycznie stali się nielegalnymi obywatelami i będą siłą deportowani na południe? To nieludzkie.
Now automatically they become illegal and to be sent back by force. This is inhumane.
W specjalnym apelu do społeczności międzynarodowej ksiądz biskup, mówiąc o ludności nubijskiej, która zamieszkuje centralną część Sudanu, podkreśla, że cała ta społeczność zagrożona jest czystką etniczną, że może zniknąć z mapy kraju. To, jak się domyślam, w tej chwili największa troska księdza biskupa.
This is in reference to what is happening today.
Moje przesłanie to relacja z tego, co aktualnie się tam dzieje. Rząd w Chartumie twierdzi, że Nubijczycy zamieszkujący w górach Nuba są obywatelami północy. Tymczasem nie jest to kwestia geograficzna, ale etniczna. Nubijczycy nie są Arabami, ani w większości muzułmanami, choć niektórzy rzeczywiście wyznają islam. Większość z nich wyznaje tradycyjne religie afrykańskie. Wielu to chrześcijanie, katolicy, protestanci. Kiedy spojrzy się na nich, mają charakterystyczne niearabskie cechy. Płaskie nosy, wypukłe czoła, kręcone włosy. Twierdzi się jednak, że są częścią północy i siłą chce się ich dołączyć do północnej części kraju. W czasie wojny w Sudanie Nubijczycy zaangażowali się w działania Ludowej Armii Wyzwolenia Sudanu. Ginęli w obronie południa, przelewali swoją krew, by wyzwolić południe. Gdy południe uzyskało niepodległość, Omar Bashir natychmiast ogłosił, że Ludowa Armia Wyzwolenia Sudanu ma złożyć broń i zostać włączona w struktury Armii Północno-Sudańskiej. Nubijczycy odpowiedzieli, że to niemożliwe, by stali się częścią północy, bo posiadają własną tożsamość i chcą podążyć za południem. Niemal natychmiast podjęto działania wojskowe, bombardowania. Władze twierdzą, że bombardują Ludową Armię Wyzwolenia Sudanu w górach Nuba. Ale gdzie są jej członkowie? Czy noszą wielkie plakaty? Tutaj jesteśmy rebeliantami, ruchem wyzwolenia? Nie. W praktyce bombardowania zabijają, ranią niewinnych cywilów, dzieci, kobiety. Zabijać kogoś z powodu jego korzeni etnicznych to dla mnie czystka etniczna. to zbrodnia przeciwko ludzkości, a ci, którzy popełniają zbrodnie przeciwko ludzkości, powinni zostać postawieni przed Trybunałem w Hadze. Czy jest ksiądz biskup rozczarowany postępowaniem wspólnoty międzynarodowej, tym, co międzynarodowe instytucje robią lub czego nie robią w sprawie Sudanu? Wolę odwiedzać każdy z krajów osobno i rozmawiać z rządami, niż przemawiać do nich wszystkich naraz. Jeśli głos Kościoła dociera do poszczególnych krajów, niesie ze sobą większy ciężar gatunkowy. Weźmy jako przykład Polskę. Polska ma wspaniałą historię zmagań o wolność. Polacy wiedzą, czym jest ucisk, prześladowanie, czym jest Solidarność, Gdańsk, czym jest ruch Solidarność. Dlatego apeluję do polskiego rządu i do Kościoła w Polsce, do Polaków. My również jesteśmy waszymi braćmi i siostrami. Nie zapomnijcie o nas, o naszych zmaganiach o sprawiedliwość i pokój. Niektórzy symbolem pokoju uczynili flagę złożoną z kolorów tęczy. Powołano Komisję na rzecz Pokoju, Komitety Pokoju, Wielką Kartę Pokoju. Pokój wszędzie, a nie ma pokoju nigdzie. Brakuje bowiem podstawy pokoju, która nazywa się sprawiedliwość. Trzeba dać ludziom ich prawa. Prawa człowieka nie są wymysłem jakiegokolwiek rządu. Prawa człowieka nie mogą być zmonopolizowane przez jakąkolwiek partię polityczną. Prawa człowieka są prawami naturalnymi, są boskimi prawami. Politycy są po to, by je respektować i ich bronić, a nie by nadużywać tego, co Bóg dał swemu ludowi, jako jednostce czy społeczności. W tym konkretnym przypadku rząd, który opiera prawo na religii, wyznawanej tylko przez część społeczeństwa, powoduje powstanie tego, co nazywamy niesprawiedliwością, ponieważ prawodawstwo takie pomija prawa niemuzułmanów. To właśnie powoduje nasze dzisiejsze cierpienia w Sudanie.
Because it is going to swallow the rights of the non-Muslim. And that is what is causing for us to suffer today in the Sudan.
Mówił ksiądz biskup o tym, co polski rząd, co Polacy mogą zrobić dla Sudanu. A jak w tym kontekście widzi ksiądz biskup rolę Kościoła katolickiego w Polsce?
I take the Polish as a nation, and I think the majority are Catholic.
Postrzegam Polaków jako naród, który w większości jest katolicki. Zatem uważam, że największą odpowiedzialnością powinni wykazać się w tej kwestii właśnie katolicy w tym kraju. Ale nie tylko oni. Są w tym kraju inne, mniejszościowe kościoły, które nazywają się chrześcijańskimi i ich również ta odpowiedzialność dotyczy, by ręka w rękę z Kościołem katolickim w Polsce towarzyszyć ich braciom i siostrom w Sudanie. Dlatego uważam, że Polska może odegrać bardzo ważną rolę w pomocy Kościołowi w Sudanie, Sudańczykom. Bez względu na to, czy dotyczy to odbudowy na południu, czy problemów prześladowania w górach nubijskich. Jedyny sposób, w jaki można się tam w tej chwili dostać, to wyczarterować samolot. Wysyłamy tam lekarstwa. Szpital, który został wybudowany przez Kościół katolicki, stał się w tej chwili wybawieniem nie tylko dla nubijskich chrześcijan, ale również dla nubijskich muzułmanów czy wyznawców tradycyjnych religii. Nawet arabscy żołnierze, ranni w starciach z Armią Wyzwolenia, są transportowani do tego szpitala. Tych, którzy zabijają moich ludzi, leczymy jak każdego innego. Myślę, że to najlepsze świadectwo tego, czym są chrześcijańskie wartości.
Rozmowa Rafała Łącznego z biskupem Makramem Maxem Gassisem z Sudanu kończy nasz dzisiejszy program. Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.